Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Historia młodej kobiety, która wyrwała się ze szponów ideologii gender. Katolicki gubernator na Florydzie tłumaczy, o co chodzi w uczeniu matematyki. Kolejna nasza wspólna wycieczka po globie. Australijski kardynał odważnie zachęca papieża do stanięcia po stronie prawdy. Młodzież w szkole w Stanach bardzo odważnie atakuje księdza, który stanął w obronie wiary. Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Za niecałe 2 miesiące odbywa się msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów mojej pracy publicystycznej. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do patronów tego kanału i tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. 23-letnia kobieta w Stanach Zjednoczonych w bardzo popularnym programie Tuckera Carlsona w ostatni piątek opowiedziała swoją historię o tak zwanym detransitioning, czyli o powrocie do swojej naturalnej płci. Helena Kerschner wyznała, że kiedy była młodziutką dziewczynką, przyszedł czas, w którym nie czuła się dobrze w swoim ciele, jak zresztą wielu nastolatków. W wieku lat 13 zaczęły się u niej zaburzenia żywienia, a gdy miała 15 lat, zaczęła bardzo dużo czytać w mediach społecznościowych na temat tego, że być może źle czuje się w swoim ciele, ponieważ tak naprawdę nie jest kobietą. Niestety zwiedziona tymi informacjami, rozpoczęła kilkuletnią drogę zmieniania swojej płci. Uważam, że miałam bardzo dużo szczęścia, że wyszłam z tego bez większych blizn pod względem medycznym. Natomiast jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy nie mogą powiedzieć tego samego. Psychologicznie jest to zupełnie dewastujące dla młodziutkich ludzi, że oszukuje się ich w ten sposób. Helena teraz opowiada swoją historię. Takich historii zresztą jest bardzo, bardzo wiele. I stara się pomagać rodzinom, w których pojawia się taki wątek, że młodziutka dziewczynka albo młody chłopak zaczynają rozważać taką hipotezę, że ich młodzieńcze rozterki, czy też jakiekolwiek problemy może biorą się z tego, że tak naprawdę są innej płci, niż im się przypisało na porodzie. Niestety, w obecnych czasach młody człowiek może bardzo łatwo trafić na takie treści i zacząć zgłębiać taką hipotezę. Problem polega też na tym, że jest to dosyć dobrze opracowane psychologicznie, jakby bagienko, że tak to nazwę. Czyli to potem wciąga coraz bardziej i dzięki Bogu coraz więcej młodych ludzi jakby opowiada swoją historię powrotu, że tam tak naprawdę nie da się znaleźć rozwiązania swoich problemów i że jest to jedno wielkie kłamstwo. I problem polega na tym, że próba rozmowy z takim młodym człowiekiem bardzo szybko wchodzi w strefę emocji. Tam jest wszystko bardzo emocjonalnie rozbudzone u takiego młodego człowieka przez współczesne ideologie lewicowe, genderowe. I tutaj potrzeba chyba bardzo dużo mądrości, żeby umieć z takim młodym człowiekiem rozmawiać i kierować jego rozum w kierunku prawdy. To jest na szczęście sprzymierzeniec wszystkich, którzy uważają, że genderyzm jest jednym wielkim kłamstwem. Prawda jest w ogóle bardzo dużym sprzymierzeńcem człowieka. Jeżeli będzie się spokojnie powtarzało takiemu młodemu człowiekowi w sposób pełen miłości, w sposób dość spokojny, ale powtarzało prawdę, jeśli będzie się zadawało pytania, czy może ktoś nim nie manipuluje, to na szczęście dużym sprzymierzeńcem człowieka w ogóle jest rzeczywistość. W głowie takiego młodego człowieka mogą się te pytania pojawić i prędzej czy później może prawda dojść do głosu. Więc zachęcam wszystkich, żeby modlić się o to, żeby jak najwięcej dorosłych ludzi miało teraz w sobie na tyle mądrości i na tyle siły, żeby stawać w obronie prawdy i jak najwięcej tych młodych ludzi z tej drogi zawracać. Bo to jest droga niebezpieczna, o czym tutaj właśnie zaświadczyła ta młoda kobieta w tym programie. I takich historii można znaleźć całkiem sporo, gdzie ktoś, kto już przeszedł tę drogę, teraz przechodzi drogę powrotną i taka osoba dzięki tym swoim problemom może być źródłem olbrzymiej ilości wiedzy na temat tego, jak to przebiega i na czym polega ta duża manipulacja. Niestety bardzo perfidna. Lewica jest bardzo, bardzo konsekwentna w swoim działaniu. Oni już bardzo dawno temu postawili na urabianie młodych i teraz zbierają tego owoce. Dla nich to są owoce, które można by nazwać sukcesem, dla tych młodych ludzi i dla świata są to owoce niedobre. Natomiast no, lewica zainwestowała bardzo dużo czasu i bardzo dużo wysiłków w urabianie młodzieży i teraz jest ważne, żeby ludzie o poglądach zdroworozsądkowych, ludzie, którzy oparli swój światopogląd na prawdzie, nie poddawali się nigdy i tej prawdy możliwie uparcie bronili.
I am Helena, I'm 23 years old. When I was about 15,
jestem Helena, mam 23 lata. W bardzo młodym wieku trafiłam na treści w internecie, które mówiły, że jeżeli czuję się źle w swoim ciele, to możliwe, że jestem trans. To nastawiło mnie tak, że nie lubiłam, kiedy traktowano mnie jako dziewczynę, jako osobę dziewczęcą, cis. Nie chciałam być traktowana jako cis, bo to oznacza, że jesteś osobą nie cool, że jesteś osobą uprzywilejowaną, że jesteś opresorem, że jesteś po prostu zły. A ja nie chciałam taka być. Weszłam w te społeczności i oczywiście nie mogłam zmienić swojej rasy, natomiast niestety zaczęłam mieszać przy swojej tożsamości płciowej. Zaczęłam nazywać siebie demigirl, czyli jedną z 40 milionów nowo stworzonych płci, co znaczy, że jestem niby dziewczyną, ale tak naprawdę nie dziewczyną. Dziś tak naprawdę nie wiem, co to miałoby znaczyć. Potem zaczęłam być demi-boy, demi-chłopcem. Potem do osoby płynnej płciowo. I na końcu zdecydowałam, że jednak jestem chłopakiem. To wszystko trwało 2-3 lata ciągle ponawianego cyklu myślowego. Ciągła zmiana mojej tożsamości, potem znowu i nigdy nie było mi dosyć. Dziś wiem, że jest zupełnie normalne, że młody człowiek czuje jakąś niewygodę z samym sobą. I wtedy wchodzi ta ideologia, która jest bardzo obecna w internecie, która mówi, że jeżeli masz takie uczucia, to jesteś prawdopodobnie trans. Jeżeli na przykład nie lubisz brzmienia swojego głosu, to znaczy, że masz dysforię płciową i musisz iść do lekarza, ponieważ jesteś trans. Dzisiaj władza w Białym Domu mówi, że te zmiany można sobie spróbować, że one są odwracalne. Natomiast to jest nieprawda. Nie tylko operacje, ale również zabawa z hormonami. To są doświadczenia, których nie da się cofnąć. Jest wielu rodziców, którzy są bardzo wdzięczni za to, co teraz mówię, ponieważ to pomaga zrozumieć, co tak naprawdę przechodzi ich młodziutka córeczka albo młody synek. Pomimo, że coraz częściej w szkole tacy rodzice usłyszą, że musisz utwierdzać swoje dziecko w byciu trans, również mogą to usłyszeć od lekarza, ale gdzieś głęboko ci rodzice przecież wiedzą, że to nieprawda. Również niestety, oczywiście, dorośli ludzie są poddawani tym manipulacjom w taki sposób, że jeżeli kochasz takiego młodego człowieka, który przechodzi tego typu rozterki, bada, eksploruje takie hipotezy, że może on jest innej płci tak naprawdę, że miłość w takim przypadku oznacza pełną akceptację, jakiś rodzaj towarzyszenia, to też się bardzo często powtarza. Najwyższym rodzajem miłości jest dać człowiekowi prawdę. Jeżeli on będzie mógł swoje życie budować na prawdzie, no to jest coś trwałego i bezpiecznego, więc to jest taka moja zachęta, żeby dość odważnie stawać w obronie prawdy. Jeżeli nawet czasami się wydaje, że walka jest z góry przegrana, to oczywiście tak wcale nie jest. To wszystko w tej pierwszej sprawce, idziemy do drugiej. Jak już kilka razy mówiłem, na Florydzie w Stanach Zjednoczonych jest gubernator, który jest katolikiem. Nie wiadomo, czy nie będzie przypadkiem kandydatem na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I on ostatnio robi dosyć dużo ruchów, które ja postrzegam jako bardzo pozytywne. Administracja Rona DeSantisa ostatnio odrzuciła 71% podręczników dla dzieci używanych od przedszkola do trzeciej klasy, mówiąc, że te 71% treści zawiera ideologię lewicową. Gubernator DeSantis powiedział, że jest czas najwyższy, aby w szkole na nowo całą energię skupić na tym, żeby uczyć się pisać, czytać, arytmetyki oraz innych wymiernych umiejętności. Tutaj taka dygresja. Jest problem, na pewno w Stanach Zjednoczonych zaczynają dostrzegać taki problem, że Chiny bardzo, bardzo mocno wyprzedzają teraz Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o naukę. Ideologia lewicowa w dużej mierze, uwaga, płynie też z aplikacji, która powstała w Chinach, czyli z TikToka. Chiny gdzieś tylko się da wspierają to, żeby w Stanach Zjednoczonych, również w Europie Zachodniej, jak najbardziej rozprzestrzeniała się ideologia lewicowa, żeby skupiać się na przykład w szkole właśnie na tym, jak dziecko się czuje, albo żeby przemycać właśnie takie treści, co dostrzeżono teraz na Florydzie, że jest na przykład zadanie z matematyki, w którym jest wprost przemycone, że tam na przykład 5 dziewczynek, które mają dysforię płciową, spotkało 4 chłopaków, którzy byli biali i uprzywilejowani i tak dalej. I że z rozumem dziecka to robi niedobre rzeczy, a poziom wykształcenia ludzi w Stanach, no teraz bardzo mocno, jeżeli chodzi o takie sprawy wymierne, bardzo mocno odbiega od tego, co robią Chińczycy. No i daj Boże, że takie przebudzenie, jakie tam na przykład na Florydzie nastąpiło, że to będzie się, generalnie taką dygresję jeszcze chcę poczynić, że dużo mediów, które obserwujemy na co dzień, są w rękach lewicy, więc możemy mieć takie wrażenie, że to jest jakaś bardzo przytłaczająca już większość, że to są niedobitki po prostu ludzi, którzy myślą zdroworozsądkowo. Tak do końca nie jest i należy według mnie mieć nadzieję, że rozum zacznie wygrywać na nowo w cywilizacji, jak to by ująć, chrześcijańskiej, czy też no może troszkę pesymistyczniej to nazywając postchrześcijańskiej miejscami, bo miejscami w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych jest to taka trochę postchrześcijańska cywilizacja. Natomiast no, nigdy nie jest tak, że prawda zostanie zniszczona zupełnie, że rozum zostanie kompletnie unicestwiony, więc tak nie jest. I teraz chyba warto obserwować, co dalej będzie się działo z tym ruchem, który zadział się na Florydzie, że kompletnie przeorali podręczniki, usunęli wszystko, co jest jakieś tam ideologicznie nacechowane i chcą znowu postawić na naukę wymiernych, konkretnych umiejętności, w których to nauczania celu w ogóle powstała szkoła. Myślę, że w innych stanach Stanów Zjednoczonych. I też jeszcze jedna dygresja, dlaczego ja tak dużo mówię o Stanach. Stany są naprawdę takim jakby benchmarkiem, to się mówi po angielsku, no takim odnośnikiem. Tutaj u nas do końca nie tworzy się aż tak bardzo kultury, która wpływa bezpośrednio na młodych ludzi. Większość rzeczy, z którymi obcują młodzi ludzie, powstaje w Stanach Zjednoczonych. Dlatego uważam, że obserwacja tych dynamik, które tam się dzieją, jest czymś bardzo, bardzo pożytecznym dla nas Polaków, również zatroskanych o nasze najmłodsze pokolenia. Od tego, na jakim poziomie będzie edukacja naszych najmłodszych, zależy w dużej mierze przyszłość Polski. Dlatego każdy, kto ma na cokolwiek w tych sprawach wpływ, a ci, co nie mają bezpośrednio wpływu, to mogą zawsze się modlić. Albo jak mówiłem w przypadku pierwszej sprawki, bronić prawdy wszędzie tam, gdzie się da. Szkoła jest od tego, żeby uczyć jak najwięcej wymiernych umiejętności. Bardzo często spotykaliśmy się z opinią rodziców, że nie są w stanie pomagać swoim dzieciom w matematyce. Teraz wszystkie książki, które nie spełniają naszych kryteriów najlepszych standardów, nie będą już dopuszczone do używania w szkołach. W książkach do matematyki było za dużo spraw politycznych, spraw emocjonalnych i w naszej ocenie w czymś takim jak matematyka, po pierwsze, że to nie spełniało standardów, ale po drugie, matematyka naprawdę polega na tym, żeby uzyskać właściwą odpowiedź. I chcemy znowu nauczać dzieci, że w matematyce chodzi o to, żeby uzyskać właściwą odpowiedź. I że w matematyce nie chodzi o to, jak czujesz się z danym zagadnieniem matematycznym. I że nie jest to też miejsce, żeby wprowadzać te inne sprawy polityczne. Jest właściwa odpowiedź i niewłaściwa odpowiedź. I chcemy, żeby wszyscy nasi uczniowie udzielali właściwej odpowiedzi. Chcemy skupiać całe nasze wysiłki edukacyjne na jak najlepszych wynikach edukacyjnych naszych młodych ludzi. Koniec wprowadzania ideologicznych konceptów, na przykład w matematyce. To wszystko w tej sprawce. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową, chciałem powiedzieć, chociaż to nie jest prawda, nie zawsze mi się to udaje przygotować, na naszą wspólną wycieczkę po globie. Brazylia. Aborcja w centrum kampanii prezydenckiej. Poszerzenie możliwości zabijania nienarodzonych jest jednym z postulatów lewicowego kandydata, byłego prezydenta Luli da Silvy. Obecnie prawo aborcyjne w Brazylii jest zbliżone do polskiego. Zezwala na zabicie nienarodzonego dziecka w sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu matki, kiedy dziecko poczęło się w wyniku gwałtu lub gdy dziecko cierpi na bezmózgowie. W zaplanowanych na 2 października wyborach Brazylijczycy wybiorą prezydenta oraz członków kongresu. Mimo że aborcję na życzenie popiera jedynie 17% Brazylijczyków, prowadzący w sondażach kandydat lewicy Lula da Silva stwierdził ostatnio: ja, Lula, ojciec 5 dzieci, jestem przeciwko aborcji i prywatnie zawsze byłem, ale jako głowa państwa będę musiał traktować tę kwestię jako problem związany ze zdrowiem publicznym. Wypowiedź ta wywołała reakcję arcybiskupa São Paulo, kardynała Odilo Scherera, który nazwał ją niefortunną i przypomniał, że aborcja czy to praktykowana potajemnie, czy z błogosławieństwem państwa, zawsze prowadzi do utraty ludzkiego życia. Stanowisko to kontrastuje z milczeniem reszty episkopatu. Konferencja Episkopatu Brazylii, zapytana o wypowiedź Luli, poinformowała, że episkopat nie ma zwyczaju komentowania wystąpień kandydatów. Według ostatnich sondaży były prezydent Lula może liczyć na 43% poparcia, zaś obecny konserwatywny i przeciwny aborcji prezydent Jair Bolsonaro na 29%. Dla odmiany dobre wieści z Kentucky. Nowe prawo aborcyjne w stanie Kentucky zmusiło dwie jedyne kliniki aborcyjne do zawieszenia działalności. Mimo że prawo jest dość liberalne, zakazuje aborcji dopiero od 15 tygodnia ciąży, zawiera szereg obostrzeń, które powodują działanie klinik nieopłacalnym. Prawo to zakazuje także wysyłania pocztą pigułek aborcyjnych, wymaga zgody rodziców na przeprowadzenie aborcji u nieletnich, a także nakazuje godny pochówek ciał zabitych dzieci. Nakłada również na lekarzy szereg nowych obowiązków prawnych. Muszą oni zgłaszać informacje dotyczące tego, ile razy pacjentka była wcześniej w ciąży i czy wynik testu na choroby przenoszone drogą płciową był pozytywny. Jeśli usługodawca, czyli klinika aborcyjna, tego nie zrobi, może zostać ukarany sankcjami cywilnymi, a licencja lekarza może zostać zawieszona lub cofnięta. Lekarze muszą również zarejestrować w Kentucky fakt wykonania aborcji farmakologicznej. Połowa aborcji w stanie Kentucky to aborcje farmakologiczne, a stan nie opracował systemu ich zgłaszania, co oznacza, że nie można aktualnie ich przeprowadzać. Lekarze muszą też respektować prawo szpitali do przyjmowania pacjentów mieszkających w ich pobliżu. Szpitale mogą odmawiać aborcji wedle własnego uznania, co może uniemożliwić ich dokonanie. Projekt przegłosowany przez Stanową Izbę Reprezentantów został zawetowany przez demokratycznego gubernatora Andrew Beshear'a. Jednak Izbie, w której Republikanie mają 75 członków, a demokraci 25, udało się szczęśliwie odrzucić weto gubernatora. Prawo zostało wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym, co spowodowało zawieszenie działalności klinik aborcyjnych od 14 kwietnia. Jesteśmy dumni z tego, że legislatura stanu Kentucky miała odwagę stanąć w obronie kobiet i niewinnych dzieci. Każdy dzień, w którym to prawo pozostaje w mocy, to kolejny dzień, w którym dzieci nie umierają barbarzyńską, gwałtowną śmiercią, powiedział Troy Newman, przewodniczący amerykańskiej organizacji Pro-Life Operation Rescue, operacja ratunek. Podczas tego samego posiedzenia, 13 kwietnia, Stanowa Izba odrzuciła inne weto gubernatora dotyczące ustawy zakazującej mężczyznom uznającym się za kobiety służenia w żeńskich drużynach sportowych. Po głosowaniu senator Robbie Mills, jeden ze współautorów ustawy, powiedział: "To ogromna wygrana uczciwości w kobiecym sporcie. Kentucky jest wiodącym głosem zawodniczek w całym kraju. Zgromadzenie Ogólne Kentucky wspiera kobiety, sportowców, które na całym świecie ciężko pracują, aby osiągnąć swoje cele i marzenia." Przejdźmy do sprawek kościoła. Hongkong. Biskup za wyświęceniem kobiet. Mianowany w zeszłym roku przez papieża Franciszka, jezuicki biskup Hongkongu, biskup Stefan Chow, wyraził nadzieję, że pewnego dnia kościół będzie wyświęcał kobiety. 13 kwietnia podczas tegorocznej mszy krzyżma biskup Chow w pewnym momencie przeszedł z języka chińskiego na angielski i powiedział: "A teraz przejdę na angielski, by zwrócić się do naszych wyświęconych braci i mam nadzieję, że pewnego dnia może też do wyświęconych sióstr." Diecezja Hongkongu nie sprecyzowała, czy biskup miał na myśli wyświęcenie kobiet na kapłanów, czy tylko na diakonów. Biskup nie poruszył w dalszej części homilii kwestii wyświęcania kobiet, ale odniósł się w niejasny sposób do potrzeby przystosowywania się do zmian, mówiąc swojemu duchowieństwu: "Żyjemy w ciągle zmieniającym się kontekście. Rozeznanie musi być ciągłe, nieustanne. Tam, gdzie duch chce, abyśmy się poruszali jako ciało." Przypomnijmy, że Jan Paweł II w swoim apostolskim liście Ordinatio Sacerdotalis z 1994 roku ogłosił, iż Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święcej kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne. Powołał się przy tym na przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powołał swoich apostołów wyłącznie spośród mężczyzn. Rzym. Kardynał Berg nie wpuszczony do Watykanu z powodu braku paszportu covidowego. Kardynał Raymond Leo Berg jest jednym z tych hierarchów, którzy konsekwentnie sprzeciwiali się przymusowemu aplikowaniu preparatów przeciw złośliwemu drobnoustrojowi powstałych przy zaangażowaniu przemysłu aborcyjnego. Kardynał przybył niedawno do Stolicy Apostolskiej, by odwiedzić kongregację spraw kanonizacyjnych, której jest członkiem. Tam zatrzymano go przed wejściem i zażądano okazania tzw. Green Pass, dokumentu poświadczającego przyjęcie eliksiru bądź posiadanie statusu ozdrowieńca. Ochrona budynku skontaktowała się z prefektem kongregacji, kardynałem Marcello Semeraro, który jest jednym z bliskich współpracowników papieża Franciszka i znany jest z wyrażania poparcia dla postulatów ideologii LGBT. Kardynał Semeraro skontaktował się bezpośrednio z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem, którego papież uczynił odpowiedzialnym za wdrażanie i egzekwowanie przymusu eliksirowego i reżimu sanitarnego. Berkowi odmówiono również wstępu do innych urzędów Stolicy Apostolskiej, mimo że kardynał mieszka w mieszkaniu na suwerennym terytorium państwa watykańskiego, wyjaśnia dziennikarz Jules Gomez. Gomez zwraca uwagę także na podwójne standardy obowiązujące w Watykanie. Pomimo bezwzględnego reżimu sanitarnego, który obejmuje nawet noszenie na świeżym powietrzu masek w określonych specyfikacjach technicznych, to sam papież Franciszek często łamie swoje własne zasady, witając światowych przywódców i tłumy ludzi bez zakrywania twarzy. Warto dodać, że kardynał Berg przeszedł COVID około 7 miesięcy temu, a status ozdrowieńca trwa przez 6 miesięcy. Dlatego też kardynał został do Watykanu niewpuszczony. Kolejny kardynał zwraca się do papieża z zachętą, bardzo mocną zachętą do tego, żeby odniósł się jak najkonkretniej do drogi, którą poszedł Kościół niemiecki. Australijski kardynał George Pell całym sercem popiera ostatni list braterskiego upomnienia do niemieckich biskupów, który podpisało ponad 80 amerykańskich i afrykańskich biskupów. W mocnym wywiadzie udzielonym Catholic Herald kardynał Pell nazwał list zachętą dla Ojca Świętego, aby zdyscyplinował heretyckich biskupów niemieckich i nie tylko, i jak najbardziej wzmacniał tradycyjne nauczanie katolickie. Bez wątpienia Ojciec Święty będzie musiał wypowiedzieć się na ten temat. Będzie musiał na nowo wyjaśnić tradycję. I ten list zapewnia Ojca Świętego, że większość katolickich biskupów na całym świecie stoi przy tradycji. To będzie bardzo ważne zapewnienie dla Ojca Świętego. Kardynał Pell w swoim wywiadzie powiedział, że tylko mężczyźni jako kapłani oraz grzeszność aktów homoseksualnych są sprawami rozstrzygniętymi, jakby ponadczasowo. To nie jest coś, co teraz Kościół, na przykład niemiecki, może sobie na nowo analizować, dlatego że czasy się zmieniły i rzeczywiście presja na Kościół z zewnątrz Kościoła no jest potężna. O takim rodzaju presji też będę mówił w ostatniej sprawce, do której zaraz przejdziemy. Natomiast posłuchajmy jeszcze, w jaki sposób kardynał Pell proponuje rozwiązać zaistniały kryzys. Rozwiązanie jest fundamentalne i całkiem proste. Musimy zwrócić się do Chrystusa. Musimy zwrócić się ku objawieniu, ku naszej judeochrześcijańskiej tradycji, nie do socjologii czy medycyny. Z tego miejsca chciałbym Was poprosić, jeżeli ktoś z Was ma może jakąś wolną intencję, żeby pomodlić się o siłę dla wszystkich na świecie, którzy bronią prawdy. W tym przypadku na przykład kardynał Pell to jest w ogóle człowiek, który poniekąd chyba można uchodzić za męczennika za prawdę, bo on kiedyś odkrył tam poważne machlojki w kościele i za to został, no on przebywał w więzieniu pod zarzutami, które były sfałszowane. I przebywał prawdziwie w więzieniu, miał bardzo potworne oskarżenia, które potem po wyjściu z więzienia okazały się zupełnie nieprawdziwe. Także taki bardzo wyrazisty przykład dzielnego cierpienia za prawdę i teraz on jakby no nie milknie, próbuje aktywnie zabierać głos w obronie nauczania Kościoła katolickiego, żeby nie udało się postępowym, powiedzmy, ludziom w Kościele za bardzo przy tym namieszać. Kochani, to byłoby wszystko w tej sprawce, teraz idziemy do ostatniej. W ostatniej sprawce znowu posłużę się przykładem ze Stanów Zjednoczonych. W szkole w Portland pewien ksiądz został poddany czemuś, co tak naprawdę, jakby to ktoś zobaczył, nie wiem, 50 lat temu, byłby w ogóle w szoku, że coś takiego jest możliwe. Hej, hej, oho, ksiądz musi odejść. Kapelan szkoły, ksiądz Dan Parrish, wyraził zaniepokojenie, że tęczowa flaga wisi cały czas w holu głównym szkoły, w której on jest właśnie kapelanem. Studenci rozpoczęli kampanię nazwaną Usunąć księdza Dana. Pojawcie się ubrani w barwy dumy i wesprzyjcie usunięcie księdza Dana z naszej szkoły. została zorganizowana jakaś taka debata, na której studenci mieli wyrażać swoje zaniepokojenie tym, że ksiądz Dan tutaj jest nieinkluzywny w swoich poglądach, ponieważ powiedział, że chciałby, aby flaga tęczowa zniknęła z głównego holu szkoły. Ksiądz siedział jak na procesie, natomiast w tym przypadku dosyć tak skąpo ubrana młoda osoba mówiła tak. Uważamy, że ignorancja i bigoteria księdza Dana bardzo utrudnia funkcjonowanie naszych mniejszości seksualnych. Studenci łączą się tutaj przeciwko takiemu brakowi sprawiedliwości. Jego opinia o tej fladze krzywdzi ludzi. Powiedzcie teraz przysiędzu na głos, co dla was znaczy ta flaga? Dla mnie ona oznacza, że nikt tutaj nikogo nie zabije. To jest tylko jeden przykład, taki dosyć wyrazisty. Ten ksiądz, kapłan kościoła katolickiego, stoi i wysłuchuje i tak naprawdę on jest już bezbronny. Co on może zrobić? On może tylko stać przy prawdzie. Natomiast z mojej wiedzy wynika, że tam nie zorganizowano żadnego kontrprotestu. To nie jest tak, że jakaś część studentów zrobiła takie tam właśnie marsze, hej, hej, ho, ho, ksiądz musi odejść, a inna część stanęła w jego obronie. To jest niestety symptom troszkę tego, że Kościół, który zaczyna dialogować, wytrąca sobie zupełnie z rąk potem już wszelkie narzędzia. To jest proces, który trwa już od dziesięcioleci, że jakby najważniejsze jest dla Kościoła, w którymś momencie dla wielu ludzi Kościoła stało się to, żeby nie wzburzać nikogo, żeby nie wprowadzać niepokojów. I druga strona tak cynicznie to wykorzystuje, więc każdy, kto myśli, że nauczanie prawdy katolickiej ma tylko polegać na tym, że po prostu będziemy dobrymi ludźmi i jakimś cudem będziemy tacy mili dla wszystkich, że oni po prostu zafascynowani naszą postawą potem zaczną się nawracać. No, czasami jeszcze dzisiaj można usłyszeć takie opinie, przecież one są zupełnie absurdalne. To trochę tak jakby właśnie w matematyce nie nauczać matematyki, ale powiedzmy być na tyle logicznym, żeby ktoś sam się zaczął interesować matematyką. To chyba można by takiego przykładu użyć. Tak się nie da. Matematyki po prostu trzeba nauczać, prawdy wiary również. Prawdę trzeba mówić słowami. I zaszło to na tyle daleko, że teraz według wielu ludzi jest troszkę czas na świeckich, żeby świeccy się trochę ożywili i stawali w obronie kapłanów, których się ucisza, jak najbardziej otwarcie. Na całym świecie są takie sytuacje, że jeżeli jakiś ksiądz z ambony zacznie zbyt otwarcie mówić o tradycyjnym nauczaniu Kościoła, na przykład o grzechu, istnieje duże ryzyko, że w tej parafii zaczną się niezadowolone głosy, że na przykład niezadowoleni ludzie zaczną pisać do biskupa skargi. Ten ksiądz tutaj niepokoi nas z ambony, stresuje młodych ludzi, o grzechu mówi, o piekle mówi. Taki biskup, naprawdę już nie wnikając w jego motywację, jest duże ryzyko, że on po prostu, no nie wiem, czy dla spokoju, czy może z powodu własnych poglądów, jakby no, jeżeli będzie takich skarg dużo, to powie, jest jakiś problem z tym księdzem i będzie naciskał, żeby go tam trochę utemperować. Więc księża dzisiaj mają jakiś rodzaj blokady na to, żeby mówić po prostu wszystko, żeby mówić prawdę. I jest dobry moment, żeby każdy świecki, gdziekolwiek tam powiedzmy, każdy z nas zostaje postawiony w jakiejś sytuacji, no to wspierać. Jeżeli zobaczycie, że jakiś ksiądz jest atakowany za to, że po prostu powiedział prawdę, to według mnie trzeba z całych sił go wspierać. Na każdy możliwy sposób, tutaj trzeba użyć swojej kreatywności, można napisać też list do biskupa, można na głos wyrazić swoją opinię, żeby jak najmocniej wspierać każdego kapłana, który jeszcze ma odwagę mówić o całości nauczania katolickiego, a nie ograniczać się tylko do tej części, która powiedzmy mówi o miłosierdziu, o tym, żeby się uśmiechnąć i żeby było miło, bo pozbawiwszy nauczanie katolickie całej tej części dotyczącej grzechu człowieka, upadłej natury człowieka i tego, że nasze grzechy mogą mieć bardzo niedobre konsekwencje, natomiast jeżeli są niewyspowiadane i nie podejmie się z nimi walki, no to mogą mieć tragiczne konsekwencje, to bez tej części nauczania, no jakby cała nauka Kościoła traci smak. Prawdę podaje się albo w całości, albo podaje się nieprawdę. To taka moja zachęta dla tych, którzy nie są postawieni w takich sytuacjach, żeby w sposób otwarty móc stawać w obronie, na przykład księży, którzy są w jakiś sposób uciszani, to tych proszę po prostu o modlitwę. Taki przykład chciałem wam podać. Mam nadzieję, że on jest dosyć obrazowy. Dziewczynka w króciutkich spodenkach czyta bardzo pewnym siebie tonem, tutaj jakiś manifest niemalże komunistyczny, a ten ksiądz Nsono siedzi, on już nic nie może zrobić. Pewnie czeka na to, żeby ktoś stanął w jego obronie i w obronie prawdy, którą on głosi, i z tego co wiem na ten moment to nie następuje. Jeżeli coś się zmieni, to was o tym poinformuję, jak tam się potoczyła historia księdza Dana w szkole w Stanach Zjednoczonych w Portland. Kochani, taką zachętą do tego, aby stawać w obronie każdego, kto głosi prawdę, dzisiaj chciałem zakończyć ten program. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, następne sprawki Okiem Katolika już w kolejny wtorek. Życzę wszystkim błogosławionego weekendu i pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć, że mój program rozwija się w oparciu o wsparcie widzów. Tutaj nie ma reklam, jak zauważyliście. Mam nadzieję, że Wam to trochę ułatwia też oglądanie. Każdego więc, kto chciałby może dołączyć do grona patronów tej pracy, zachęcam do tego, żeby zajrzeć pod ten film. To wszystko na dzisiaj. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.